Przyjeżdżam dość regularnie do Puszczy Białowieskiej.
Lubię spędzać czas na łonie przyrody, właśnie z rowerem, też pieszo.
Przyjeżdżam w celach rekreacyjnych z rodziną, z dziećmi.
Teraz byłem właśnie, żeby posłuchać, jak ryczą jelenie. Jednakże myśliwi zachowują się różnie.
Dla mnie cała przyjemność przebywania w lesie nie skupia się tylko wyłącznie na pozyskaniu zwierzyny.
Myśliwy w lesie. Reportaż Anny Bogdanowicz.
Z kolegą tutaj właśnie, z Wojtkiem, usłyszeliśmy strzał, no ale nie wiedzieliśmy, skąd on dochodził. I po jakimś czasie pojechaliśmy na drugą stronę drogi. Tam jest taka fajna łąka, mgła była fajna, przyjemny naprawdę czas taki na obserwowanie, na nasłuchiwanie tych jeleni. Już się robił zmierzch i właśnie Wojtek, który jest bardzo dobrym tropicielem, ma dobry wzrok i słuch, mówi, że on chyba słyszy, że tutaj w tej mgle jakiś człowiek posapuje.
Zacząłem nasłuchiwać, obserwować i poszliśmy tam. Się okazało, że to jest myśliwy, który przed chwilą zastrzelił jelenia. I my podeszliśmy normalnie, grzecznie, dzień dobry, chcieliśmy tylko obejrzeć tego jelenia. Ten myśliwy był bardzo niemiły, był jakiś zdenerwowany.
Bo tu jest rykowisko, bo tu są ambony, tu są myśliwi.
No odzywał się do nas w sposób właśnie niecenzuralny nawet.
No i w pewnym momencie on wyjął nóż, znaczy nie wiem, czy wyjął, czy go miał.
Miał cały czas w ręku, ponieważ patroszył tego jelenia. I zdenerwował się, zabrakło mu argumentów i zaczął tym nożem wymachiwać przed twarzą kolegi.
To nie było takie ewidentne, że nie wiem, że chce nam wbić ten nóż, ale tak jakby mi go pokazywał parę centymetrów przed twarzą, no nie swoje się czułem, no wieczór, zmierzch. Mamy to nagrane, ponieważ widząc człowieka z bronią, który zaczyna od początku być jakiś taki zdenerwowany, niemiły, włączyłem dyktafon, żeby w razie czego mieć dowód, gdyby coś się złego działo.
Idźcie sobie, proszę was, no.
Ale my sobie na razie nigdzie nie idziemy, bo sobie na razie chcemy tu być.
Idźcie sobie. Pięknie, panie, o, mgła taka piękna, jelenia ryczą. Kto pan chce go zjeść?
Proszę?
Chce pan go zjeść? Po co pan go ubił?
Wybaczcie, swoje zadanie, ja mam swoje zadanie. Czemu mnie zdjęcie robisz?
Nie tobie, tylko jeleniowi.
Moje zadanie, to pan tam go patrosz, a my sobie robimy zdjęcie.
Dokładnie. Kawał zwierza.
Przestań tu grzebać, zbierzalaj sobie.
Przecież go nie zepsuję.
Poszedł on, dobra?
Co, z nożem pan do mnie?
Nie z nożem, no ale idź sobie stąd.
Nie, no ja akurat nie pójdę.
Zaraz nas tu będzie więcej.
Tak.
No jasne.
A, Wiesiek zostawił cię telefon? No ja mam tu zielonych ludków na łutowni. Dobra, no, na razie.
Jeszcze zadzwoniliśmy do koleżanek, mieliśmy się zaraz spotkać.
Mieliśmy się spotkać nad łutownią.
Gdzieś tam mieliśmy.
Tam wieczorem, mieliśmy się około godziny 19.
Było, no, robiło się ciemno, już była szarówka
już było ciemno.
Zaawansowana.
Jechałyśmy na rowerach właśnie w to miejsce, gdzie się umówiłyśmy. W sumie nieświadome tego, co się tam dzieje. I za rzeką, gdzie miałyśmy skręcać, stał pick-up z kierowcą, który do nas wykrzykiwał jakieś rzeczy. Ale nie zwracałyśmy na niego uwagi, bo wiadomo, ciemny las. My wiemy, że tam są chłopaki, które na nas czekają.
Ja na przykład nie obawiam się chodzenia po lesie, także nocą, bo wilki nie atakują ludzi, rysie też, tym bardziej nie ma ich wiele. Głównie atakują ludzie, niestety.
Ten kierowca się zatrzymał, wysiadł, podszedł do nas, zaczął mnie szarpać za ubranie i mówić jakieś niecenzuralne rzeczy, że zaraz nam pokaże, że przyjdą inni, że inni mężczyźni. Czuć było od niego alkoholem. Był ubrany jak myśliwy. Miał lornetkę, miał ubranie moro.
W tym przypadku to byli myśliwi z Warszawy.
Andrzej Antczak, zastępca nadleśniczego w nadleśnictwie Hajnówka.
Zarzut, który postawiono, nie jest w żaden sposób, poza słowem, udowodniony. Myśliwi nie potwierdzają, że byli pod wpływem alkoholu, nie potwierdzają tego, że byli agresywni. On może w tej ręce trzymać nóż, bo on go oprawiał. Natomiast mamy w tej sprawie informacje od myśliwych, że on sobie nie życzy, a dalej go fotografują i nagrywają. To znaczy się, że te osoby nie uszanowały innych przepisów o prawie do własnego wizerunku.
Ja nie wiem, jakbym się odniósł w takiej sytuacji, jakbym się zachował w momencie, gdy strzeliłem z jelenia i obowiązkiem myśliwego każdego jest oporządzenie, wypatroszenie i zagospodarowania tuszy i nie chciałbym, żeby akurat osoby postronne uczestniczyły w tym. Myśliwy nawet w chwili takiej jest jakby lekko podekscytowany, bo to dla myśliwego to jest to wielkie wyróżnienie otrzymać odstrzał przede wszystkim na jelenia byka w hierarchii myśliwstwa, a przychodzą osoby z zewnątrz i chcą się przypatrywać, no niezaproszeni.
Ci myśliwi strzelają do jeleni w okresie rój, kiedy one są jakby oślepione, są zajęte zupełnie czymś innym i nie zwracają uwagi na myśliwych.
To jest zwykłe morderstwo.
Okres rykowiska jest dość szczególny. Oczywiście jest on emocjonujący dla wszystkich, zarówno dla przyrodników, dla miłośników przyrody, ale także jest bardzo ważny w zakresie realizacji gospodarki łowieckiej. Otóż jest to jedyny moment w skali roku, kiedy myśliwy posiadający odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, wiedzę może dokonać oceny przede wszystkim byków, ale także i łań, przyszłych matek. Ale także jest bardzo ważny, byśmy odpowiedni stan tej populacji jeleni, jakość tych zwierząt utrzymywali z jednej strony, z drugiej strony musimy także gospodarować populacjami tych dużych roślinożerców, bo naszą troską leśników jest również dbałość o stan, o zdrowie młodego pokolenia lasu. Jeżeli chodzi o byki, nie ma lepszego momentu, bo one w tym okresie chcą się zaprezentować najokazalej, jednocześnie nie zwracając na otoczenie uwagi, dają więcej czasu myśliwemu, selekcjonerowi, na to, żeby obejrzał tego byka i podjął decyzję. Ten zostaje, tego muszę wyeliminować. Takim najbardziej ważnym elementem jest to, że w tym okresie widać w porożu wszelkiego rodzaju słabości, choroby, a także zagrożenia dla innych zwierząt.
Moim zdaniem raczej w obecnych czasach no, trudno poważnie traktować kogoś, kto czerpie przyjemność ze strzelania do zwierząt.
Używają takiej dziwnej mowy, że nie mówią wprost tego,
nie mówią
co...
Krew, tylko mówią farba.
Na przykład, po prostu używają innych słów.
Oni nie zabijają, oni pozyskują. To jest taka hipokryzja trochę, tak jakby sami siebie chcieli usprawiedliwić przed sobą, nie wiem.
Myśliwy właśnie był zdenerwowany, w pewnym momencie właśnie nas zostawił przy zwłokach jelenia, poszedł i zniknął w lesie. Tak jakby miał coś na sumieniu.
Skoro kolega w aucie czekał przy drodze, być może obawiali się, że ktoś nadjedzie nagle. Bo kierowca był pijany i prawdopodobnie myśliwy również.
Jeżeli te osoby twierdzą i tak uważają, że to była osoba pod wpływem alkoholu, ten w samochodzie też, to źle się stało, bo ja na ten temat nic nie wiem, że nie zostało złożone doniesienie do prokuratury. Wiem, że była wzywana policja i to jest sprawa policji, jak ona postępowała, jakie ona procedury wdrożyła.
Dotarłyśmy do chłopaków i natychmiast zadzwoniłyśmy po policję, zdałyśmy relację, co się stało mniej więcej. Czekaliśmy na policję bardzo długo, z Hajnówki.
Przyjechali i pytałem się, czy mamy numery tego samochodu. Mówimy, że nie mamy, ale mamy zdjęcie gościa, który oprawiał tego jelenia. Ja pokazuję to zdjęcie, a policjant mówi, oj, trudno będzie tutaj coś rozpoznać. Mówię, że jeśli w ogóle polowali legalnie, to na pewno są wpisani do księgi ewidencyjnej polowań, więc wystarczy sprawdzić, kto polował, a potem przesłuchać. A oni mówią, że tak, tak, my to sprawdzimy, ale wy w ogóle, co oni do siebie powiedzieli, że...
Powiedzieli do nas, że nie powinnyśmy chodzić po lesie same.
Ja mówię, że tam nadal leży ten zastrzelony jeleń, czyli oni raczej nie porzucą tej zdobyczy i na pewno tam wrócą, a oni mówią, a no tak, no tak, no to my tam coś tam i sobie po prostu odjechali.
Policjanci oczywiście rozmawiali z tymi osobami, które zgłaszały interwencję.
Andrzej Baranowski, rzecznik prasowy podlaskiej policji.
Można było tutaj rozpatrywać kwestie z jednej strony naruszenia nietykalności cielesnej. Druga kwestia, która pojawiała się w wypowiedziach tych młodych ludzi, mogło tutaj chodzić również o groźby karalne, a więc przestępstwo, które w tym wypadku kodeks przewiduje tryb ścigania na wniosek pokrzywdzonego. Trzeba tutaj wyraźnie zaznaczyć, że taka osoba musi złożyć zawiadomienie o przestępstwie w jednostce policji, jak również też w formie protokolarnej wyraźnie złożyć wniosek o ścigania. od tego zdarzenia minął już miesiąc. Dotychczas taki wniosek nie został złożony.
Zgłosimy ten przypadek na policję dla zasady, aczkolwiek no, mam duże wątpliwości co do tego, że policja się tym zajmie, bo kilkanaście podobnych spraw zostało umorzonych, chociaż sami leśnicy potwierdzili, że są to nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarki łowieckiej.
To są ludzie, którzy mają hobby nie tylko bardzo kontrowersyjne, ale też bardzo niebezpieczne.
Słyszałam, że myśliwy dostaje pozwolenie na broń raz na zawsze.
Myśliwy pozwolenie na broń dostaje od policji.
Marek Matysek, Polski Związek Łowiecki.
Policja po zasięgnięciu odpowiednich opinii w środowisku, wśród sąsiadów, w kole, w którym ubiegający się o pozwolenie odbył staż, więc na podstawie tego wydaje zezwolenie na broń. Także przepisów dotyczących myśliwych na polowaniu jest bardzo wiele. Broń Boże, nie można pić alkoholu podczas polowania, nie można pić przed polowaniem i nie można pić alkoholu po polowaniu. A co zrobić z bronią? Jesteśmy w lesie. Policja, kiedy złapie myśliwego z bronią, a nie daj Boże po alkoholu, no to jak gdyby z urzędu pozwolenie na broń traci. Co roku jest szkolenie ze strzelectwa, to są szkolenie z zasad bezpieczeństwa, to jest obowiązek koła i to nie jest tak, że się wydaje broń na całe życie, nikt się tym nie interesuje, a oni sobie robią z tą bronią co chcą. Te przepisy dotyczące etyki, to jest podstawowa rzecz, jeżeli chodzi o łowiectwo, w stosunku do ludzi, w stosunku do kolegów, w stosunku do zwierzyny. Ja sobie nie wyobrażam, żebym pojechał do kogoś won, bez względu na to, co on do mnie mówi. To było wyjątkowo nieetyczne zachowanie, ale nie wiem, czy nie było sprowokowane. No, trzeba ustalić, co to za myśliwy, dlaczego tak się zachował i jak się zachowywali młodzi ludzie, bo przecież to nie ma skutku bez przyczyny.
No ktoś było, nie było w mundurze, no bo jednak ten myśliwi noszą takie leśne jakby umundurowanie. No tak, szczycą się, mają te swoje tradycje, te swoje święta, świętego Huberta, no ale
i to czegoś się zobowiązuje, prawda, do pewnej no kultury, do pewnych zasad, jakiejś etyki.
Dokładnie, mają swój regulamin, sami go na ogół ustalają, więc powinni go przestrzegać, a robią coś zupełnie innego. No.
Sądzę, że gdybyśmy mieli możliwość rozmowy, spotkania się, czy to ze świętym Hubertem, czy świętym Eustachem, to on by nam wszystkim powiedziałby więcej rozsądku, więcej rozmowy, więcej umiaru, ale wykonujmy zadania tak, żeby wszyscy ludzie mieli z tego pożytek. Są tutaj od 4 lat organizowane akcje przez przeciwników polowań, zwłaszcza polowań w okresie rykowiska jelenia, których celem jest niedopuszczenie. Oni tą akcję nazwali rykowisko dla jeleni, nie dla myśliwych. I w tym momencie, kiedy następuje uniemożliwienie wykonania polowania, mamy zagrożenie z jednej strony realizacji tego, do czego jesteśmy zobowiązani, także decyzjami ministra środowiska, ale także tego, co jest zapisane w planach łowieckich, bo tak się one po prostu w naszym języku nazywają. Jeżeli polowania się wykonuje przede wszystkim w określonej porze doby, to większość ludzi żyjących w lasach i przy lasach wie, że w tym czasie, kiedy się wykonuje polowania, dla własnego bezpieczeństwa i zdrowia lepiej nie chodzić. Jeżeli natomiast ktoś świadomie chce przeszkadzać, bo ma taką ideę fix, no to powinien mieć świadomość, że się może spotkać z reakcją drugiego człowieka, któremu utrudnia wykonywanie jego pracy, czy też ewentualnie uprawiania jego pasji. Ten człowiek nie przeszkadza komuś innemu. W momencie natomiast, kiedy te dwa przeciwne stanowiska zderzą się, może dojść do spięcia.
Na dobrą sprawę to nie ma gdzie się ruszyć spokojnie w celach turystycznych, bo na każdej polanie są ambony i wszędzie można się natknąć na myśliwego. Jest po prostu niebezpiecznie.
Ale czy jest sens, żeby nawet turysta, jeżeli tak o sobie mówią ci ludzie, czy jest sens, żeby turysta się sam z własnej woli wystawiał na niebezpieczeństwo? Odpukam. Wolałbym, żeby do tego nigdy nie doszło. No trzeba mieć tą świadomość. Wyobraźnię też.
Miałem 2 takie przypadki, gdzie polowałem w Puszczy Białowieskiej. Zaprzyjaźniony łowczy poprosił mnie, między innymi, żebyśmy pilnowali uprawy. To był koniec czerwca, początek lipca. Owiec dojrzały. Siedziałem na ambonie koło godziny 21, 21.30, więc w pełni lata, dzień jest długi. Słyszę, bo myśliwy ma wyczulony słuch, zbliżają się dziki. Pokwikiwanie, trzaśnięcie gałązki. Nagle te dziki po prostu jakby nienaturalny sposób się zachowały. Podbiegły wszystkie do ambony, zbiły się w kupę. Ja widzę, obserwuję przez krzaki, że są tak jak jest zdezorientowane. Od strony lasu wychodzi mężczyzna z kucykiem, z rowerem, oparł rower o drzewo, widząc mnie na ambonie, zaczął machać rękoma i robić pajacyki. Po prostu nie wiedziałem, jak się zachować. Ten pan pokrzyczał, pomachał do mnie i wsiadł na rower i odjechał. Jest to śmieszne, prawda? Ale jest to absolutna, skrajna nieodpowiedzialność. Ale to zdarza się bardzo często i może zdenerwować, oczywiście. Zdenerwować, przecież wie, że myśliwy, jak tam siedzi, to jest z bronią. A przypadki, zdarzenia zdarzają się przecież różne i mogą być nawet nieszczęścia. A nikt tego nie chce. Na pewno nie myśliwi. Myśliwi nie są od tego, żeby stwarzać konflikty. Oni mają zupełnie inne nastawienie i inne zadania w lesie.
Każdy człowiek, który korzysta ze środowiska, a wszyscy korzystamy de facto, powinien być etyczny i uszanować etykę innego człowieka. Jeden jest strażakiem, inny jest medykiem, trzeci jest hutnikiem, czwartym leczarzem, Bóg wie kim rolnikiem, a piąty jest myśliwym. I nie możemy zmuszać jednych kosztem drugich do tego, żeby ustąpili. To trzeba wypracować, konsensus taki.
Dla mnie kapelusz, zielony strój, to jest wręcz jakaś duma i jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem wstąpić do grona myśliwych.
Był to reportaż Anny Bogdanowicz, Myśliwy w lesie.